ćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Wiecie, o kim to jest mowa? O nas. To my mamy mieć te władze poznawcze wyćwiczone. Hebrajczyków 5 rozdział od 11 do 14, a później 6 rozdział od 9 do 12. O tym mamy wiele do powiedzenia, ale trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Ale chociaż tak mówimy, to jeśli chodzi o was, umiłowani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym, zwłaszcza co dotyczy zbawienia. Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca. Abyście się nie stali ociężałymi, otępiałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Kochani, każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Malutkiemu dziecku wytłumacz, co to znaczy sprawiedliwość. Malutkiemu, takiemu na rękach, bobaskowi. Nie wytłumaczysz. Dlatego my musimy wzrosnąć, abyśmy pojmowali naukę o sprawiedliwości, bo to jest niezwykle ważne. Słowa staliście się ociężali są zapisane w tym miejscu i w 6:12, tak jak czytaliśmy, prawda? W dwóch miejscach jest podkreślone to, że ludzie mogą się stać ociężali, mogą się stać takimi, którzy są otępiałymi ludźmi, którzy nie pojmują czegoś, co Bóg do nich mówi. I to jest niezwykle ważne, abyśmy zdawali sobie z tego sprawę, że Bóg jest naszym przewodnikiem i On musi po prostu mieć do nas dostęp, mieć dostęp do naszego umysłu, mieć dostęp do naszego serca, a więc Bóg musi mieć wpływ na naszego ducha i musi mieć wpływ na nasz umysł, musi mieć wpływ na naszą duszę. To jest niezwykle ważne i to musimy stawić naszemu Panu do dyspozycji, ażeby On miał wpływ, żeby mógł mówić i żebyś ty słyszał. To jest niedobrze, jeżeli jedna osoba mówi, a druga w ogóle jej nie słyszy, prawda? Albo przynajmniej musi nauczyć się zwracać uwagę na to, co Bóg mówi, bo to jest po prostu niezwykle ważne i to jest to, na co nasz Pan i Bóg Wszechmogący czeka, żebyśmy reagowali na Jego głos. Letarg duchowy Hebrajczyków oraz ich powolne rozumienie Ewangelii sprawiło, że nie otrzymali żadnego dodatkowego nauczania. Po prostu dodatkowe nauczanie dla nich nie przyniosło żadnego skutku. Słowa te przypomnieć mają im o tym, że nieprawidłowe zrozumienie prawd Ewangelii prowadzi do stagnacji w duchowym wzroście oraz braku umiejętności zrozumienia i wyniesienia czegokolwiek z dodatkowych nauk. Do sytuacji takiej dochodzi w przypadku pogan, którzy otrzymali objawioną prawdę w objawieniu ogólnym za pomocą Bożego stworzenia. Poprzez Boże stworzenie, poprzez to, co Bóg Wszechmogący czyni od samego początku, to jest ta nauka, która jest dla wszystkich ludzi, aby wszyscy ludzie wiedzieli, czym nas Bóg obdarzył, kim nas Bóg obdarzył, czym nas obdarzył, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że Bóg nam daje, po prostu daje, od Niego to wszystko bierzemy, prawda? Ale Hebrajczycy, Żydzi mieli znacznie więcej powiedziane, dlatego że do tego ogólnego objawienia, które jest dla wszystkich ludzi, doszło jeszcze księgi Starego Testamentu, doszedł zakon, doszli prorocy, abyśmy wiedzieli, że dla nich zostało dane bardzo szczególne nauczanie. Ale czy oni tak szybko doszli do poznania prawdy? Ależ nie, niestety nie. Rzymian 1 rozdział 18, 19, 20 wersety mówi, albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę, ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dzieła i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Odrzucenie tego objawienia sprawia, że dochodzi do zatwardziałości serca. Jeśli człowiek poprzez to wszystko, co Bóg nam chce objawić i co objawia, co nam pokazuje, co nam mówi i w tych wszystkich rzeczach, które dookoła nas są, jeśli nie ma poznania, to znaczy, że jesteśmy zatwardziali już na Słowo Boże. Bardzo prosta sprawa, bardzo prosty przykład, jaki możemy wziąć, to jeżeli coś nam się w życiu naszym wydarza. Człowiek nieraz w ogóle nie zwraca uwagi na to, że coś się wydarzyło, a powinien wyciągnąć z tego naukę. Powinien po prostu zapytać, Panie, co chcesz mi przez to powiedzieć, że się to wydarzyło, że się tamto wydarzyło, że takie rzeczy czy inne rzeczy w naszym życiu idą, że nie idzie wszystko według myśli naszej, według naszych dążeń, według naszych pragnień, a Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, że wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz, poszczęści ci się. Więc jeżeli to słowo się nie wypełnia w naszym życiu, to znaczy, że jest coś, co Bóg chce nam, na naszą uwagę na co chce zwrócić, abyśmy po prostu zapytali, dlaczego jest tak, Panie, abyśmy wiedzieli, dlaczego Bóg napomina nas, dlaczego Bóg zatrzymuje nas, dlaczego Bóg w życiu naszym daje taką czy inną próbę. My musimy z tego zdawać sobie sprawę, wyciągnąć z tego wnioski i po prostu dojść do właściwych decyzji w życiu naszym i zmienić to, z powodu czego dotyka nas coś, prawda? My musimy o tym dobrze wiedzieć, bo to nie jest dobrze, jeżeli po prostu obok tych naszych wszystkich doświadczeń, prób przechodzimy, o tak sobie jak wiatr. My mamy reagować na to, co Bóg w naszym życiu czyni. Rzymian 1, rozdział 21-22. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, stali się głupi. Kochani, możemy przeczytać cały ten fragment, rozdział Rzymian, I zobaczymy, do czego w końcu ludzie zaczęli dochodzić, jakie wnioski zaczęli wyciągać i do czego dochodzili. Bóg na samym początku, kiedy stworzył człowieka, stworzył go w dobroci, w miłosierdziu, otoczony był wspaniałą opieką, ze względu na człowieka posadził specjalny sad, prawda? Pomimo tego całego stworzenia, które było i drzewa, i rośliny wszystkie, to jeszcze ze względu na samego człowieka posadził mu ogród. Ogród, po prostu tak jak my żyjemy w świecie i dookoła nas są różne rośliny, różne drzewa, to my jeszcze sobie wydzielamy pewien kawałek ziemi i na niej sadzimy ogórki, pomidory, prawda? Co kto chce. W jakimś fragmencie tego ogrodu sadzimy kwiaty i jakieś inne ozdobne roślinki, prawda? Żeby to na nas wpływało w jakiś pozytywny sposób, prawda? I dokładnie tak Bóg uczynił z człowiekiem. Najpierw wszystko stworzył, roślinność, wszystko było, a kiedy stworzył człowieka, to dla niego specjalnie utworzył ogród Eden. Wszystko, co Bóg stworzył, to nie był ogród Eden, to było po prostu stworzenie wszelkie roślinności. Ale później wydzielił teren, jest on opisany, gdzie ten teren się znajdował. I tam utworzył dla człowieka specjalny ogród, żeby człowiek się radował, żeby człowiek się cieszył. Zobaczmy, ze względu na człowieka wiele rzeczy Bóg robi. Naprawdę ze względu na człowieka. Zobaczmy następny prosty przykład. Dokładnie ze względu na człowieka posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, prawda? Ze względu na człowieka. Posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby co zrobić? Aby człowieka, którego stworzył, który popadł w grzech, aby go wyratować. I to już na samym początku, zobaczmy, na samym początku, jak człowiek tylko zgrzeszył, od razu Bóg przewidział, że wybawi go, że wyratuje go, że wyrwie go, prawda? A kiedy człowiek zaczął tak potężnie grzeszyć, że trzeba było postanowienia od Boga, że zniszczy człowieka, że wygubi wszystkich, to Bóg wspomniał na kogo? Na kogoś, kto był jemu miły. Na Noego i jego rodzinę, prawda? i wyratował ich. I my byśmy tutaj dzisiaj na tym miejscu nie byli, gdyby nie został wyratowany Noe z rodziną. Bo to my jesteśmy potomkami Noego. Prawda? Po tym zniszczeniu całym, po tym potopie, w który zresztą ludzkość nie wierzy, ale my wierzymy, prawda? I ze względu na tych, którzy wierzą, ze względu na tych, którzy szukają społeczności z Bogiem, Bóg wiele rzeczy na ziemi robi. Nadal robi i robić będzie, dopóki się nie zakończy to wszystko, dopóki nie przyjdzie do tego momentu, w którym Bóg zabierze nas z tego świata, a wtedy los świata już szybko pójdzie do końca. Tylko 1000 lat i już będzie koniec. Także zobaczmy, rzeczy się mają tak, jak jest to opisane w Piśmie Świętym. My musimy się tego trzymać. Hebrajczycy nie tylko otrzymali to samo objawienie ogólne, ale posiadali także objawienie w postaci pism narodotestamentowych, samego Mesjasza oraz nauk apostołów. Wszystko zostało dane dla poznania. Przecież Mesjasz nie został posłany ze względu na pogan, ale ze względu na Hebrajczyków, ze względu na Żydów. Mesjasz został posłany jako wybawiciel ze względu na Żydów. I zobaczmy, Maria to nie była Polka, nasza polska Maria, prawda? To była Żydówka. A Jezus Chrystus z jakiego narodu był? Arab? Nie, Żyd. A apostołowie? Żydzi? Na pewno wszyscy? Nie, Judasz nie. Też Żyd. Widzimy? Ze względu na Żydów wszystko się dzieje. Ale ponieważ oni odrzucili, i tu chciałoby się powiedzieć chwała Bogu, ale nie powiem tego, no bo to nie jest dobrze, że odrzucili, my poganie doszliśmy do poznania prawdy. I to jest dla nas ratunkiem. I teraz Bóg połączył dwie owczarnie. Tą pierwszą, którą wybrał, i tą drugą, która została przyłączona w chwili, kiedy Jezus Chrystus zapłacił cenę za grzechy. Więc zobaczmy, to jest dla nas naprawdę wielkim pocieszeniem i radością. W Rzymian 9 rozdziale 4, 5 wersecie jest powiedziane Izraelitów, do których należy synostwo i chwała i przymierza i nadanie zakonu i służba Boża i obietnice, do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała. Ten jest ponad wszystkim. Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Widzimy? Wszystko z nich się wywiodło, a dosięgło nas. Dosięgło również nas. Zobaczmy, ile miłosierdzia ma Bóg do ludzkości, do ludzi. Kiedy mówimy ludzkości, to jakoś tak nie czujemy się częścią składową tej ludzkości, prawda? Najlepiej powiedzieć, to wszystko objęło i mnie, każdego z nas. Jesteśmy wybawieni krwią Jezusa Chrystusa, o tym dobrze wiemy. Ale jesteśmy też ratowani na każdy dzień z najprzeróżnych opresji. Jeżeli nas Bóg napomina, a my odwracamy się od naszych złego sposobu myślenia, złego działania, złych wypowiedzi, to Bóg ma dla nas wiele miłosierdzia swojego. Bóg ci przebaczy i to, i tamto ci przebaczy. Jeżeli będziesz się opamiętywał w swoim życiu. Bo Słowo Boże nam wyraźnie mówi, abyśmy się opamiętali w tym, co nie tak robimy. Ci wszyscy ludzie, którzy w chwili, kiedy Bóg postanowił, że zniszczy potopem całą ziemię, gdyby oni chcieli przyjąć, opamiętać się i przyjąć Boga do swoich serc, to Bóg by ich zniszczył? Nie. Tak samo jak było z Sodomą i Gomorą, prawda? Jak Abraham targował się, naszym słowem byśmy powiedzieli, z Bogiem. A panie, jeszcze chwilkę, niech mi będzie wolno zapytać, a jak będzie 10? Nie zniszczę. Chciałby powiedzieć, a jak będzie 1, ale już nie zdążył. Widzimy? Słowo Boże mówi, gdzie 2 lub 3, ale tam musiał być co najmniej 10. Widzimy? O dobre rzeczy, jak Bóg mówi, to wystarczy 2. No może 3 i już Bóg jest wśród nas. Ale jeśli czyni źle, to Słowo Boże mówi, żeby teren cały mógł być zachowany, to musi być jakaś garstka tych ludzi, którzy wielbią Boga. Nas jest 10? odlicz do 10, zobaczymy, ile jest dziesiątek. Widzimy? Ze względu na nas, ze względu na ciebie, mnie i parę innych osób, biała nie zostaje napiętnowana. Biała nie jest zniszczona. Biała jest ratowana od najprzeróżniejszych burz i bardzo wielkich niebezpieczeństw. Zauważyliśmy to? Ze względu na tych, którzy są poszukującymi Pana, chcą z Panem być, chcą z Panem rozmawiać, chcą z Panem mieć społeczność. Widzimy? My musimy zwracać uwagę na to, co wokół nas się dzieje. Musimy patrzeć na te okoliczności, które nas spotykają. Jeżeli coś złego nas spotyka, to wyciągnijmy wnioski, zawróćmy ze złej drogi, a przekonamy się, że Bóg wyleje nam więcej błogosławieństwa niż jakichś ciężkich doświadczeń. Bóg jest dobry, amen? Naprawdę jest dobry. Rzymian 2 rozdział 3 i 4 werset mówi: czy mniemasz, człowiecze, który osądzasz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz z sądu Bożego? Albo może lekceważyć bogactwo jego dobroci, cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi. Bóg jest dobry dlatego, żebyś się opamiętał. Jeżeli między tobą a światem nie ma różnicy, jeżeli w świecie klną i ty klniesz, to Słowo Boże mówi, nie jesteś solą. Jeżeli w świecie to robią i ty to robisz jako dziecko Boże, to nie jesteś światłością. I Słowo Boże mówi, że ty masz być przykładem dla innych ludzi. Inni ludzie, patrząc na ciebie, patrząc na miejsca, z których bywasz i postępując, dokładnie wstępując w te ślady, którymi idziesz, mają trafić gdzie? Do Boga. Czyli jak masz chodzić, żeby inni ludzie, idąc za tobą, trafili do Boga? Masz iść do Boga. Masz, jeśli na przykład pokłócisz się, to co robisz? Gniewasz się ile lat? Ja pamiętam, przeczytałem w jakiejś książce, jakaś pani powiedziała, kiedy przyszedł do niej jakiś kaznodzieja, zaczął z nią rozmawiać i okazało się, że ona ma wielką gorzkość, bo jest pogniewana ze swoją siostrą. I zapytał się ten kaznodzieja, no ale długo tak się gniewacie? No już pewien czas, a ile? 40 lat. Możecie sobie wyobrazić? Ile lat można się gniewać na człowieka? A Słowo Boże nam mówi, że ile razy dziennie mamy przebaczyć? Nawet nie będę mnożył, bo wy wiecie, znacie to. Piotr zapytał Jezusa, ile razy ma przebaczyć swojemu bratu? Czy aż 7 razy? W ciągu dnia? Widzimy? Ja powiedziałbym tak, nawet gdybyśmy zaczęli stosować tę zasadę, że 7 razy w ciągu dnia, jeżeli ktoś przeciwko mnie zgrzeszył i poprosił, żeby przebaczyć i my mamy przebaczyć, to już by między nami stosunki się bardzo poprawiły. Bardzo by się poprawiły. Amen? I taka jest prawda. Nauczmy się tego, bo to jest Boża zasada, a my mamy chodzić w tym, co Boże. Dopóki nie zaczęli przestrzegać Żydzi danego im objawienia i nie otrzymali wiecznego zbawienia, dodatkowe nauczanie na temat kapłaństwa, Mesjasza, Melchisedeka, nie spowodowało w Żydach żadnego wzrostu. Nic to nie pomogło. Chociaż mieli i Melchisedeka, bez imienia, bez rodziny, to wszystko wskazywało wyraźnie na samego Jezusa Chrystusa już w Starym Testamencie. Już w Starym Testamencie Bóg wskazywał na Mesjasza, na Jezusa Chrystusa. A w Nowym Testamencie On w rzeczywistości przyszedł. Dlatego odejdźmy od tych wszystkich rzeczy, które nie chwalą Boga. Odejdźmy od tego, co świat czyni, a zacznijmy naśladować Boga Wszechmogącego w Jego dobroci. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Wiecie, to jest naprawdę smutne, że wierzący ludzie bardzo często potrzebują, żeby im od samego początku tłumaczyć zasady wiary, zasady sprawiedliwości. No ja rozumiem, jeżeli ktoś jeszcze tych zasad nie zna. Jeżeli jeszcze nie wgłębił się w prawdę Słowa Bożego i dla niego jeszcze potrzeba tego pokarmu, którym jest mleko. Nie możecie dać kawałek chleba z szynką dla malutkiego niemowlaka, bo co? Bo się zatruje. Bo się zatruje albo zadławi. I to nie przyniesie dla niego żadnej korzyści. Dla niego daje się mleko. Ale jeżeli byście dawali takiemu dziecku, które już ma 40 lat, nadal tylko mleko, będzie bardzo mocny, silny, zbudowany, mięśnie będzie miał rozwinięte, czy tak? Widzimy, że nie. Dlatego dziecko Boże, każdy człowiek Boży musi się karmić stałym pokarmem. Stałym pokarmem, który będzie dla niego przynosił pożytek i on będzie się w nim rozwijał. A więc każdy człowiek wierzący ma być nauczycielem. Nie tylko biorcą słowa, ale nauczycielem. Musi przekazać dalej to, co zostało jemu powierzone. Kolosan 3,16 mówi: Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. We wszelkiej mądrości poznawajcie to słowo, poznawajcie. Nie. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. A więc jeżeli my potrafimy rozmawiać naszym zwykłym ludzkim językiem o zwykłych ludzkich sprawach, to też musimy ze sobą umieć rozmawiać w taki sposób, żeby chwalić naszego Pana. Czasami powiem wam, czasami aż zadziwiające jest, jak często ludzie wierzący zgromadzą się i paplają o byle czym. Czy ja powiem, czy o zwykłych sprawach ludzkich może chrześcijanie rozmawiać? Na przykład o samochodach, o domach, o sukienkach. No przecież nie może chrześcijanie o tym rozmawiać, tak? Może. I to jest dobrze, że chcemy ze sobą rozmawiać. Ale czy znajduje się w tym czasie rozmowy chociaż chwila, jakbyśmy mogli o miłosierdziu Bożym porozmawiać, o dobroci Bożej. O, kupiłaś piękną sukienkę. Chwała Bogu. Zawsze tak mówimy? Zwróćmy na to uwagę. Czy oddajemy Bogu chwałę, że dał nam zdolności do zdobywania tych środków, czy ktoś nam w prezencie dał pieniądze, że mogliśmy to kupić? Przecież to wszystko od Boga zależne. A piękno tej sukienki, pięknie uszytej, zależy też od zdolności osoby, która ją szyła, a te zdolności są od, widzimy, że wszystko skupia się na Bogu. Dlatego musimy w tym wszystkim znaleźć chwałę dla Boga, żebyśmy zaczęli rozmawiać ze sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowne. Ktoś do ciebie mówi: dzień dobry, a ty: halleluja, chwała Panu. No nie chodzi o to, żebyś był człowiekiem dziwakiem, ale żebyś zawsze znalazł miejsce na oddanie chwały Bogu. Kochani, ja wam powiem, ja na niektóre spotkania braci wierzących, jak przyjeżdżam, to jestem zadziwiony. Oni zawsze tylko dzień dobry. Dzień dobry, jak rano się spotykają. Nie ma chwała Bogu. Ja nie mówię, że my musimy być jacyś zakręceni i o, dzień dobry, chwała Bogu. Proszę, dzień dobry, tylko chwała Bogu, chwała Bogu. To nie o to chodzi, ale chodzi o to, żebyśmy naprawdę mieli chęć oddawać chwałę temu Bogu. Żebyśmy byli ludźmi, którzy po prostu nastawienie mają takie, żeby oddawać chwałę Bogu. Oj, coś mi nie wyszło. Kurczę, nie wyszło mi. No nie wiem, jeśli kurczaka robiłeś i ci nie wyszedł, no to rozumiem to, no. Ale jeżeli robiłeś coś zupełnie innego, na przykład pomidory, a mówisz: kurczę, nie wyszło, no to co ma kurczak do pomidorów? No niby można zrobić kurczaka w pomidorach. Rozumiemy się? Chodzi o to, żebyśmy nie brali z tego świata przykładu. Żebyśmy nie brali tego, co oni nas ewangelizują, w cudzysłowie ewangelizują, na swoją stronę. Żebyśmy byli źli, żebyśmy w czasie, kiedy jesteśmy zdenerwowani, żebyśmy palę, tak zwaną wiązkę puścili, prawda? Wiązkę. Nie wiązkę snopek, tylko taką inną wiązkę. Widzimy? Człowiek musi być troszkę rozsądny jako chrześcijanin, jako dziecko Boże. My od czegoś odeszliśmy, a później wracamy. Co to wam przypomina? Świnie, która tarza się znów w błocie i psa, który wraca do wymiocin swoich. Wiedzieliście, że pies jak zwymiotuje, to później to zje? Wiedzieliście o tym? Naprawdę tak jest. Naprawdę tak jest. Czy to jest normalne dla człowieka? Dla zwierzęcia może i jest, ale dla człowieka raczej nie jest. Raczej na pewno nie jest. A jeśli wracamy do tych rzeczy, które kiedyś uznaliśmy za grzech i wyszliśmy z nich, a później do nich powracamy, to co Słowo Boże mówi? Grzeszymy, bo wiemy, że to jest złe, a do tego wracamy. Dlatego zastanówmy się, abyśmy żyli na tym świecie rozsądnie i byśmy zdawali sobie z tego sprawę, kim jesteśmy i jaki przykład mamy dawać innym ludziom. 1 Piotra 3,15 mówi, lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Nie wytłumaczenia się, dlaczego przekląłeś jako chrześcijanin, tylko wytłumaczenia się z nadziei. Dlaczego masz nadzieję w Bogu? A co mamy robić ze Słowem Bożym, jeśli chodzi o tych, którzy są wokół nas? Jeśli chodzi o to, żebyśmy byli nauczycielami? 5 Mojżeszowa 6,7 mówi, będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Będziesz wpajał, to dokładnie w hebrajskim Starym Testamencie patrzyłem, jest napisane, będziesz to wbijał w głowę twoich synów. Wiesz, jak się wbija w głowę? Nie ręcznie, tylko słowem. Wbijasz w głowę, że człowiek później to naprawdę zapamięta. A 2 Tymoteusza 3,15 mówi, ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, no ja akurat na przykład od dzieciństwa znam Pisma Święte, bo jak tylko zacząłem coś rozumieć, to zacząłem słyszeć Słowo Boże. Byłem w domu wierzących ludzi, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Mogą ci wszystko dać, Słowa Boże. Dlatego nasiąkaj tym słowem. Jeśli Hebrajczycy faktycznie przestrzegaliby prawd Ewangelii Chrystusa, to wiedzieliby, że należy ją przekazać dalej. Żydzi otrzymali prawo i chlubili się tym, że mogą go nauczać. Sami jednak nie do końca je rozumieli i nie potrafili odnieść go do siebie. Wyrocznia, proroctwa są zawarte w Starym Testamencie, położyły fundament Ewangelii oraz oddane zostały w ręce Hebrajczyków. Oni byli po prostu w rozkoszy, kiedy mogli nauczać innych, być nauczycielami, uczeni w piśmie, faryzeusze. To byli ludzie, którzy kochali się w tym, żeby wykładać Pismo Święte, żeby wykładać Księgi Zakonu, żeby wykładać proroctwa. Oni to w tym się lubowali, więc jeśli by dobrze zrozumieli prawdę Ewangelii, to oni by nie robili tak jak wielu chrześcijan z pogan pochodzących, że milczą, po prostu nic nie mówią. Oni by od razu wszędzie, jeśli byliby o tym przekonani, przyjęli, od razu wszędzie by o tym mówili. To jest dla nich normalne, to jest dla nich rzecz oczywista. W życiu tak, po prostu się postępuje, tak się robi. Ale oni nie poznali prawdy Ewangelii, dlatego nie mówili o niej. Czymże więc góruje Żyd, albo co za pożytek jest z obrzezania? Wielki pod każdym względem. Przede wszystkim ten, że im zostały powierzone wyrocznie Boże. Oni zostali obrzezani, oni zostali przygotowani, wyrocznie Boże zostały im przekazane, proroctwa bardzo ważne, zostały im przekazane, a więc ważne jest, naprawdę to jest ważne, że Żyd na samym początku wszystko dostał. My nie dostaliśmy, teraz dopiero dostajemy. Teraz mamy dary prorokowania, mamy dary mówienia językami, mamy innych wiele darów i w tym wszystkim chodzimy i zaczynamy podobnie służyć jak Żydzi. Powinni byli służyć. I my teraz możemy te wszystkie dzieła wykonywać, które oni też wykonują, albo nie wykonują. To zależy, co wybrali w życiu swoim. Podstawowe wytyczne prawa były przewodnikiem do wiary w Mesjasza. Żydzi usłyszeli także Ewangelię zawartą w Nowym Testamencie, a więc usłyszeli prawdę ze Starego Testamentu, całą objawioną prawdę dotyczącą Mesjasza, dotyczącą Wybawiciela, ale też w Nowym Testamencie dostali nową naukę, która również mówiła już o Mesjaszu, który przyszedł. Czy poznali? Nie. Bo gdyby poznali, to byliby Pana prawdy nie ukrzyżowali. No i nie byłoby zbawienia. Ale oni nie poznali. I ukrzyżowali. Widzimy? Z jednej strony to jest wspaniała mądrość Boża, że tak się stało, ale z drugiej strony my wiemy, że w każdym społeczeństwie znajdą się tacy ludzie, którzy będą zdrajcami, którzy będą przeciwnikami, którzy nie będą chcieli służyć Bogu i przyczynią się do tego, że Jezus Chrystus będzie Wybawicielem. Gdzie pomnożył się grzech, tam obfitowała łaska Jezusa Chrystusa, prawda? A więc zobaczmy, jak dobrze jest, że my możemy poprzez Słowo Boże ujawniać to, że zostało przekroczone Boże prawo. Bo wtedy łaska zaczyna działać. Na tym to polega. Nie chodzi o to, że mamy więcej grzeszyć, żeby łaska bardziej obfita była, ale my mamy ujawniać to, że grzeszność jest. Bez grzeszności człowiek nie potrafi żyć na tym świecie. A więc jeżeli grzeszysz, to oznacza, że potrzebujesz wybawienia, potrzebujesz krwi Jezusa. Ale jeżeli wiesz o tym, że Chrystus zbawia i ratuje ciebie od tego, to co potrzebujesz? No pokutować, wyznać twoje grzechy. A więc jeżeli coś nie tak robisz w twoim życiu, pokutuj i wyznaj twoje grzechy. A Jezus Chrystus jest na tyle mocny, żeby ciebie wybawić. 1 Piotra 4, rozdział 11, werset mówi, jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg. Aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa i Jego jest chwała i moc na wieki wieków. A więc zobaczmy, my mamy iść w tym kierunku, że mamy się uwalniać od grzechu, mamy się uwalniać od niedoskonałości, mamy się uwalniać od wszystkiego tego, co zostało nam w Słowie Bożym objawione jako niewłaściwe postępowanie, a wtedy mamy wchodzić pod działanie Bożego Ducha Świętego. Mamy wchodzić pod działanie Słowa Bożego i mamy stać się dobrymi nauczycielami Słowa Bożego. To jest podstawa. Poznanie nieidące w parze z posłuszeństwem nie pozwala człowiekowi na wzrost. Odrzucając zbawczą wiarę, Hebrajczycy nawet oddalili się od poznania Mesjasza. Nawet nie przybliżyli się, a oddalili się. Widzimy, co się może dziać z człowiekiem, który nie reaguje na Słowo Boże. Dlatego musimy reagować na Słowo Boże, aby to Słowo miało wpływ na nasze życie. Wystarczająco długo Żydzi słuchali nauk Ewangelii, więc mogli przekazywać ją innym. Byli jednak duchowymi dziećmi. Byli zbyt nieporządni w życiu swoim i nie posiadali umiejętności odpowiednich do tego, aby zrozumieć, nauczać Bożej prawdy. Zobaczmy, klasyczny przykład, kiedy Nikodem przychodzi do Jezusa Chrystusa. Czy coś zrozumiał ze słów Jezusa Chrystusa? Kompletnie nic. Kompletnie nic. Musicie się na nowo narodzić. Jak ja bym tak powiedział, a wy byście zapytali, to jak mamy wejść w łono matek naszych? Przecież już jesteśmy duzi. No to ja bym pomyślał, że coś z głową macie nie tak. Jeśli o takie rzeczy pytacie. Widzimy? A on zapytał o to Jezusa Chrystusa. To znaczy, że kompletnie nie rozumiał, o czym Jezus Chrystus mówi. Zupełnie. A dlaczego my rozumiemy? Bo przyszło działanie Bożego Ducha Świętego. To On objawia Słowo Boże. Widzimy, jak bardzo potrzebujemy Bożego Ducha Świętego, jak bardzo potrzebujemy płynąć w Bożej prawdzie. Dlatego musimy zacząć iść w tym kierunku, żeby się oczyścić, następnie napełnić się Duchem Świętym, aby mieć zdolność do nauczania innych. Następnie musimy pilnować swoje życie, pilnować za nogą naszą, gdy idziemy do domu Bożego, żeby zawsze pokutować z tego wszystkiego, co jest nie tak w naszym życiu. Już nie mówiąc o tym, jeżeli ktoś przyjdzie i nam zwróci uwagę, że coś nie tak robimy. To już wtedy powinniśmy jak najszybciej to zrobić. Pamiętamy Dawida, który zgrzeszył? i wziął sobie żonę Uriasza. Przyszedł prorok, to co Dawid zrobił, od razu pokutował. Sam nie zauważył, że źle robi, no bo przecież czy on zabił Uriasza? Zabił? No nie. Na wojnie zginął Uriasz. A on tylko był na tyle dobry i litościwy, że jego żonę pod opiekę wziął. Wspaniały człowiek. Zaopiekował się biedną sierotką. Widzimy? Nawet nie zauważył. A więc jeśli już ktoś przyjdzie do ciebie i ci zwraca uwagę, to nie buntuj się, nie wybuchaj. Bo pierwsza rzecz, jaka po ludzku przychodzi człowiekowi do głowy, jak ktoś go napomina, jakie słowa? A ty to lepszy, prawda? To po ludzku, ze świata. Z tego świata pochodzi taka reakcja. Dawid tak nie robił. Absolutnie. Dlatego wejdźmy w ślady tych, którzy pokazują nam właściwy sposób postępowania. Nauka o sprawiedliwości. To jest to, w czym musimy chodzić. To jest to, czego powinniśmy się uczyć w tym świecie. Ta nauka o sprawiedliwości to przesłanie mówiące o sprawiedliwości Chrystusa, którą uzyskuje się dzięki wierze. Sprawiedliwość nasza jest jak splugawiona szata, a mamy być sprawiedliwi. Więc musimy tę naukę dobrze znać. W jaki sposób wchodzi się w sprawiedliwość Chrystusową? W jaki sposób to się dzieje? Stwierdzenie to jest równoznaczne z Ewangelią zbawienia z wiary, nie z uczynków. Paweł napisał, że ci, którzy w wierze przychodzą do Chrystusa, stają się dojrzali i zdolni do otrzymania Bożej mądrości. A więc sprawiedliwy stajesz się przez wiarę. To nie jest coś, co wysilasz się i w twoim życiu w końcu dochodzi, wychodzi na jaw, ale to jest coś, co otrzymujesz od Chrystusa. Ale żeby od Chrystusa coś dostać, to trzeba swoje życie podporządkować Jego woli. I to jedno z drugim się łączy, dlatego pamiętajmy, przez wiarę i przez podporządkowanie woli Bożej. Mówił o wierzących jako dojrzały, kiedy opisywał tych, którzy posiadali sprawiedliwość Chrystusową. Dojrzały jest ten, który posiada sprawiedliwość Chrystusową, który umie brać tę sprawiedliwość i w tej sprawiedliwości chodzić. Porównywał z nim tych, którzy nadal pokładają ufność w ciele. A więc pokazywał, co to znaczy mieć ufność w ciele, a co to znaczy żyć w sprawiedliwości Chrystusowej. Jaka jest różnica pomiędzy tymi ludźmi. Apostołowie ostrzegali oraz nauczali wszystkich ludzi, aby każdą osobę przedstawić jako doskonałą w Chrystusie. A więc praca dzieci Bożych, praca nasza w Kościele ma iść w tym kierunku, aby przedstawić Chrystusowi oblubienicę doskonałą, sprawiedliwą. A więc musimy tak działać, aby ludzie chcieli być sprawiedliwi, aby chcieli przybliżać się do Boga Wszechmogącego. Kolosan 1,28 mówi, Jego to zwiastujemy, napominając, nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby go stawić doskonałym w Chrystusie Jezusie. A więc nauczamy mądrości, nauczamy Słowa Bożego, aby człowiek stanął przed obliczem Bożym jako doskonały. Głębokie, trwałe i stałe prawdy o kapłaństwie Pana Jezusa Chrystusa mogły zostać przekazane jedynie tym, którzy poznali Go jako swojego Pana i Zbawiciela. A więc musi Ciebie Chrystus wybawić i musi stać się Panem Twojego życia. Bo wiecie, to w języku polskim tak brzmi. Panie Bronowicki, Panie Zabłocki, Panie taki czy inny, prawda? Panie, wszystko to są Panowie. Prawda? No my tak mówimy z grzeczności. A czy to wszystko jest to panowanie Chrystusa nad nami? Mówimy Pan, jakiś człowiek i na Jezusa Chrystusa mówimy Pan. Ale żebyśmy nie utracili tego głębokiego zrozumienia, co to znaczy Pan. Pan to znaczy władca. Władca nad twoim życiem. Jeśli mówisz do kogoś Pan, to co oznacza, że ty jesteś wyższy ode mnie. Czy masz zawsze to na myśli, mówiąc Pan do kogoś? Pewnie przestaniesz już mówić Pan. W każdym bądź razie, żebyśmy wiedzieli to, że to dokładnie to oznacza. Ale kiedy przychodzisz do Jezusa Chrystusa, nie zostanie ci to tak lekko darowane. Jak mówisz Panie Jezu i nie uznajesz Go jako Pana twojego życia. Że On nie ma nic do powiedzenia w twoim życiu. Pan to Pan, tak jak Pan na ziemi. Jakiś. Pamiętajmy o tym, bo to jest niezwykle ważne. Także słowo wyćwiczony, które użyte jest tutaj w tym fragmencie, używane jest też do sportowca przygotowującego się do zawodów. 1 Tymoteusza 4, 7, 8, a profanujących i staruchowych baśni unikaj, ale ćwicz samego siebie w pobożności. Ćwicz siebie w pobożności. Co to oznacza? To oznacza, że tak jak sportowiec trenuje, żeby mieć dobre wyniki, ty musisz trenować pobożność, żeby mieć dobre wyniki jako chrześcijanin. Człowiek pobożny. Człowiek, który nie idzie za przykładem tego świata, ale po Bożemu żyje, za Bogiem idzie. Albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek. Pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Jeśli stajesz się pobożny, to masz obietnicę, że w tym życiu na tej ziemi Bóg ci będzie błogosławić, bo o kim jest mowa, że po twojej prawicy padnie 1000, a po lewicy 10 000, a ciebie to nie? Kogo to dotyczy? Ludzi pobożnych. To nie dotyczy pierwszego lepszego z ulicy. To dotyczy ludzi pobożnych, bo Pan pobożnych zachowuje w łasce swojej, w miłosierdziu swoim, w dobroci swojej. Osoba, która uwierzyła w Chrystusa, posiada duchową pełnię, ćwiczy się w Słowie i rozróżnia prawdę od błędów oraz święte zachowanie od zachowania bezbożnego. Ludzie dzisiaj jakby stracili rozeznanie, co to jest dobre, a co nie jest dobre. O człowieku, który jest przestępcą, mówią, że szanowany człowiek. Dlaczego o przestępcy mówią, że szanowany człowiek? Bo bardzo bogaty. Tu już można go szanować, bo jest bardzo bogaty. Ma pieniędzy jak lodu. Patrz, jakim on samochodem jeździ. A że przestępca, to już nie interesuje nas. Szanujemy go, no bo widzimy, na czym to polega? My musimy być ludźmi, którzy rozróżniają błędy od świętego zachowania. Zachowanie święte od bezbożnego zachowania. A więc mamy władze poznawcze mieć wyćwiczone, żeby rozróżniać zło od dobra. Bo w tym świecie nie ma rozróżniania. Przestępca, który zadźgał nożem jakąś osobę, później należy mu się szacunek. Zastrzelił 70 osób, ale sędziowie rękę podają. Szanujemy ciebie, panie Breivik. Sprawiedliwość? Widzimy? Sprawiedliwość? No właśnie. A Bóg co mówi? Ale ludzie na to nie zwracają uwagi. Dlatego nauczmy się rozróżniać dobro od zła. Aż dziwne, że do chrześcijan, do wierzących ludzi trzeba mówić nauczmy się rozróżniać zło od dobra. Nauczmy się rozróżniać zachowanie święte od zachowania bezbożnego. Widzimy, do czego dochodzi? Zaczyna być umysł człowieka wierzącego w czasach ostatecznych skażony. Dlatego musimy wyczyścić. Dlatego potrzebujemy oczyszczenia umysłu naszego, sumienia naszego, życia naszego, aby nie było trzeba człowieka pilnować i łapać go na grzechach. Przyłapywać go. Trzeba pilnować. Bo jak nie pilnujesz, no to pójdzie samopas. Kochani, człowiek wierzący powinien mieć już w sobie zamontowany taki system, który wykrywa zły sposób myślenia, złe czyny. bezbożność rozróżnia od świętości. To powinno być automatycznie w nas wykrywane. Nie trzeba całej straży postawić, żeby pilnować. Tak jak na granicy stoi mnóstwo wojska, pilnują, żeby ktoś nie przekroczył granicy. Widzimy? Ale jeśli będziemy w Bogu i będziemy czyści przed Bogiem, to nic nie trzeba będzie pilnować. Każdy sam siebie będzie pilnować. Widzimy, do czego musimy dojść, a jak daleko ludzie odeszli od tego? Wiedzmy o tym, że całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek, Boży człowiek, był doskonały i do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. I to jest to, co Bóg powiedział, abyśmy dzisiaj rozważyli. Abyśmy wiedzieli, że Słowo Boże jest dobrym dla nas nauczycielem, który ma nas doprowadzić do Bożej świętości. I niech Bóg to sprawi w łasce miłosierdziu swoim. Amen.